Drodzy Państwo, w ramach katechezy przygotowanie do siódmego światowego spotkania rodzin w Mediolanie pod hasłem Rodzina, Praca i Świętowanie. Jest to już 10. katecheza, którą poprowadzi ksiądz biskup Stanisław Stefanek.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, obmyj mnie Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Działaj z mocą w nas.
Działaj z mocą w nas.
Duchu Święty przyjdź.
Duchu Święty przyjdź.
Przemień smutku czas.
Przemień smutku czas.
I niech spadnie
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Biskup Stanisław z Łomży. Pozdrawiam najserdeczniej radio słuchaczy, Radio Maria. I spotykamy się po raz 10 w cyklu katechez mediolańskich. W czasie, kiedy zwykle w sobotę podejmujemy pewne zagadnienia ogólnie zatytułowane z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Ostatnie dni bardzo bogate. To przede wszystkim wiele zaproszeń do spojrzenia na otoczenie, na sprawy wspólne, na bliźniego. To nie tylko wolny dzień, jeden, drugi, trzeci, jak niektórzy żartobliwie mówią, połączyło się stare komunistyczne święto 1 maja z tym odwiecznym naszym patriotycznym 3 maja i wyszedł z tego długi weekend. To nie tylko czas wolny, to przede wszystkim powrót do wielu, wielu wspólnych spraw. I żeby nie pozostać na jakimś zgryźliwym określeniu związanym z dniem 1 maja, bo rzeczywiście ten dzień niekiedy był wcześniej, a i nawet teraz zagospodarowany przez grupy raczej bardziej groteskowe i może takie kabaretowe, aniżeli poważne obywatelskie społeczeństwo, to jednak Kościół nie przeoczył tej daty i Ojciec Święty Pius XII w 1955 roku oddał sprawę robotników, sprawę społeczną, sprawę sprawiedliwości świętemu Józefowi, rzemieślnikowi, robotnikowi. Gdyby współczesna ekonomia i tamta ekonomia wzięły pod uwagę chociażby elementarne zasady życia na służbie u Pana Boga, tak to jak to jest u świętego Józefa, będziemy o tym mówić zresztą pod koniec naszej katechezy, to na pewno nie byłoby ani rewolucji wcześniej, ani współczesnej krzywdy, którą ciągle przede wszystkim widzimy na tym poziomie pracowniczym, to znaczy na poziomie człowieka, który trudzi się, ażeby wytworzyć dobro, a korzysta z tego, bardzo łatwo korzysta z tego ktoś, kto do tego trudu nie dokłada nawet jednej kropli potu. To święty Józef, ale nas zatrzymuje przede wszystkim 3 dzień maja, Maria Królowa Polski i Konstytucja 3 maja, ten obywatelski zryw, który jako pierwszy w Europie, a drugi w świecie zaowocował Konstytucją, został z jednej strony trwałym świadkiem, a równocześnie bardzo aktualnym przewodnikiem do rozwiązywania spraw społecznych, a z drugiej strony stała się ta Konstytucja, jej los, bardzo ostrym memento, upomnieniem, które w dalszym ciągu trzeba brać pod uwagę. Wielki zryw obywatelski, owoce 4-letniego Sejmu zostały zniszczone przez egoizm elit, przez targowice, przez tych, którzy byli najbardziej przygotowani, żeby przewodzić narodowi i mieli kompetencje tego przewodzenia, wykorzystali i swój poziom wykształcenia i swoje kompetencje, ażeby na ponad 130 lat naród zakuć w kajdany rozbiorów. Bardzo ostra jest ta analogia między szeroką masą obywateli, którzy, zwłaszcza mieszczan, zwłaszcza chłopów pańszczyźnianych, którzy mieli nadzieję, i tą wąską grupą elit wielkich domów, które potrafiły wziąć poważne sumy i sprzedać Polskę. To jest taki wstęp, ale on jest celowo przeze mnie dzisiaj wybrany, ażeby zwrócić uwagę na temat 10, ostatni temat, wyznaczony nam w serii katechiz mediolańskich, a brzmi on tak: święto, czas poświęcony wspólnocie. Właśnie, święto, świętowanie. Wolny czas, połączony z rozmaitymi uroczystościami. Ale ten czas owocuje bardzo bogatym dorobkiem na rzecz wspólnoty, na korzyść wspólnoty. Taki jest temat. Święto, czas poświęcony wspólnocie. Najpierw zwróćmy uwagę na niektóre teksty biblijne, które wypadałoby dzisiaj jeszcze raz przypomnieć, zwłaszcza że w okresie wielkanocnym te teksty często do nas docierały z ambony, przy czytaniu w czasie liturgii, czy przy okazji rozważań modlitewnych. Z Dziejów Apostolskich: codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą pierwsi chrześcijanie. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie, to apostołowie. Pan zaś pomnażał ich, tych wiernych, którzy dostępowali zbawienia. Albo inny tekst, tym razem z 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nie przestawali też nauczać w świątyniach i po domach, głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, a więc świętowanie. Ale równocześnie czytamy w Dziejach Apostolskich, że to świętowanie, łamanie chleba, czyli sprawowanie Eucharystii, głoszenie nauki, to owocowało tworzeniu wspólnoty. Powstawały pierwsze gminy, a reguła funkcjonowania takich gmin oparta była na tych trzech podstawowych zasadach. Nauka, oczywiście nauka związana przede wszystkim z faktem Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje i my wszyscy jesteśmy zaproszeni do życia w łasce, zjednoczeniu z Nim. Liturgia, czyli łamanie chleba, Eucharystia, modlitwa, wielbienie Boga i dzielenie chleba między braćmi. Tworzenie dużego programu społecznego, także nikt nie odczuwał niedostatku. To jest nauka pierwszych wieków. Czas świętowania jest czasem szczególnej służby na rzecz dobra wspólnego. Dlaczego dzisiaj to świętowanie nie zawsze do końca wykorzystujemy? Albo jak dzisiaj potrafimy spłycić czas świętowania? Oczywiście najpierw mówimy, jest to czas wolny. Wolny, czyli bez programu. Wolny, czyli do zagospodarowania według mojego pomysłu, a nie pomysłu Pana Boga, który, mówiliśmy to w poprzednich katechezach, ustanowił taki ład, że każdy wysiłek, każda praca kończy się właśnie tym czasem odpoczynku. To byłoby za mało. I nie dlatego pomagamy innym, bo mamy dzisiaj wolne. Owszem, tak, żeby drugiemu pomóc, trzeba mieć chwilę czasu. Ale to jest za mało, to jest za płytki argument. Niektórzy mówią, święta gromadzą ludzi w sposób naturalny, zbierają się, wychodzą ze swoich domów i dzięki temu, że są razem, mogą podejmować jakieś wspólne inicjatywy. Bywa i tak, że przy okazji nabożeństw kościelnych, gdzieś tam dawniej na placu jakiś trybun wygłaszał polityczne przemówienia. Nie mówiąc już o tych, którzy przynoszą stoły, rozkładają im kioski z lodami, z innymi ofertami, czyli handel przy okazji właśnie takiego spotkania wspólnotowego, ale my wiemy, że nawet złodzieje chętnie korzystają z takiego zagęszczenia świątecznego i mają swoje własne niecne plany. Także samo gromadzenie nie byłoby zdolne z siebie, z samego faktu, że jest nas wielu, podjąć jakąś inicjatywę trwałą na rzecz wspólnego dobra. Musi być motyw głębszy motyw, żebyśmy mogli świętowanie wykorzystać na rzecz wspólnoty. Jaki jest ten motyw głębszy? Zasugeruję trzy poziomy albo trzy przestrzenie do rozważenia tegoż głębszego motywu. Po pierwsze, święto jest dniem komunii. Jesteśmy braćmi przed Bogiem. Kiedyś jeden z dyrektorów PGR-u, pracowałem jeszcze na terenie Szczecina, mówi do mnie, no przed wojną to byli służący, przed wojną pracownik na wielkim gospodarstwie, na wielkich latyfundiach właścicieli ziemskich nazywał się parobkiem, a dzisiaj każdy z moich pracowników nazywa się właśnie pracownikiem. U mnie nie ma parobków, nie ma służących. No, rzeczywiście taka zmiana w nazewnictwie nastąpiła. I dobrze. Ale powiedziałem, panie dyrektorze, jednakże jest pewna przy tej okazji jeszcze uwaga. Otóż, jeżeli ten właściciel ziemski, ziemianin, był wierzącym człowiekiem, a w większości pilnowali porządku niedzielnego, to on w niedzielę jechał do kościoła i w niedzielę w kościele brał udział ten jego parobek i ten jego służący we mszy świętej. Owszem, właściciel ziemski mógł mieć tak zwaną ławkę kolatorską, jakieś lepsze krzesło w kościele, ale w momencie, kiedy podnosili się, aby pójść do Komunii Świętej, wszyscy byli braćmi. Wszyscy szli do tego samego Pana Jezusa i wszyscy, tutaj sięgam do cudownej szkoły, którą dał nam zwłaszcza święty Paweł, ale też i święty Piotr, w pierwszych tekstach, gdy jeszcze niewolnictwo było instytucją no, legalną. Jak już w tamtych czasach zniesiono niewolnictwo, nie w nazwach, tylko w rozumieniu. To nie jest niewolnik, to jest twój brat w wierze. I dlatego nie jestem pewny, czy ten obdarzony tytułem pracownik, którego dyrektor jest członkiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i ma zakaz chodzenia do kościoła i nakaz, żeby jak najczęściej zagospodarowywać niedzielę. Czy ten pracownik jest dzisiaj wolnym człowiekiem? A po co sięgać do PGR-ów? Co się dzieje w supermarketach? Właściwie ci, którzy są rzeczywiście posiadaczami tych wielkich sklepów, oni i w niedzielę, i w świątek, i w piątek korzystają co chwilę, a to są na nartach, a to są na zjazdach, a to są w jakichś dalekich podróżach, a to zmienili klimat, bo tu u nas za zimno, polecieli na kilka tygodni w ciepłe kraje, a ten nasz niby wolny człowiek, pracownik na umowie, jest niewolnikiem i całą niedzielę stoi przy kasie, czy siedzi przy kasie. Dzień komunii to jest spotkanie się w Jezusie eucharystycznym, który nas wypełnia swoją obecnością zmartwychwstania i triumfu nad grzechem i jesteśmy braćmi. Dopiero na tym poziomie możemy coś uczciwie i sprawiedliwie wspólnie budować. Po drugie, ten dzień, świętowanie, jest dniem miłości bliźniego, bo właśnie komunia z Bogiem, komunia w Eucharystii woła, szuka w konsekwencji bliźniego, komunii z bliźnim. I tutaj najbliższe otoczenie to jest rodzina, a potem szersze grono społeczne. Właśnie w tejże komunii mamy takie sprawności, jak bezinteresowność, zaufanie, wzajemna pomoc, gotowość do wzajemnej pomocy. Ciekawe badania przeprowadzono ostatnio na terenie Polski. To przeprowadził ośrodek lubelski, a właściwie Komisja Rada do Spraw Duszpasterstwa Rodzin, to na zaproszenie i na prośbę Papieskiej Rady Rodziny. Temat był taki: rodzina jest bogactwem, jest dobrem dla społeczeństwa. Czyli jak nasze rodziny usługują społeczeństwu. Taki temat. Będą te materiały ogłoszone w najbliższym czasie w kwartalniku Sprawy Rodziny. Będzie osobne wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie. Zabierzemy go, to wydanie, te wyniki do Mediolanu, bo taka była prośba kardynała Antonelli. Byli zresztą autorzy tego opracowania, ksiądz profesor Koperek i pan profesor Bojkało, byli na spotkaniu ekspertów. Bardzo ciekawe badania. Powiem tylko krótko. Wynika to bardzo prosto, ze zwykłych obliczeń. Im bliżej Boga rodzina, im bliżej Boga człowiek, tym większa jego wartość społeczna. Tym bardziej jest skłonny podzielić się sobą ze społeczeństwem. To jest oczywiście ogromny skrót z tych bardzo wnikliwych analiz i obliczeń, ale warto spojrzeć, gdy się ukaże drukiem, całość dokumentacji, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy, że my jesteśmy ukonstytuowani jako wspólnota nastawiona na miłość bliźniego. To jest ten drugi poziom, druga motywacja. I wreszcie trzecia motywacja, trzeci poziom naszego wykorzystywania święta na rzecz wspólnoty. To jest dzień misji, misja. Według tekstu łacińskiego na zakończenie ofiary eucharystycznej kapłan ogłaszał ite missa est. My najczęściej kończymy to tym posłaniem, idźmy, czy idźcie raczej w pokoju Chrystusa. Idźcie. I to nie jest tylko ogłoszenie, zamykam liturgię, jesteście wolni, rozchodzicie się do domu. Nie. Idźcie do wypełnienia waszej misji. Spotkaliście się jako bracia, to jest dzień komunii, przekonaliście się, że do drugiego człowieka, do brata trzeba podejść z zaufaniem, bezinteresownością, z gotowością wzajemnej pomocy i teraz idźcie wypełnić to wszystko. Święty Piotr na taborze przy przemienieniu, przy tym momencie dotknięcia chwały Boga miał pomysł, żeby tam zostać. Zbudujemy tu namioty na taborze. Pan Jezus mówi, idźmy do braci. Nie zostali na taborze. Oni nie zostali w przeżyciu religijnym, jakimś uniesieniu, w jakimś zjednoczeniu, kontemplacji nawet jakichś mistycznych wartościach naszego duchowego. Idź i idź do braci. Po co? Żeby zrealizować talenty, to znaczy zrealizować charyzmaty, to znaczy zrealizować dary, bo to rozmaicie nazywamy te nasze zdolności. Otrzymałem talenty, charyzmaty, dary od Boga. To Pan Bóg mi je dał i dzisiaj pomnożył je o triumf Chrystusa Zmartwychwstałego. Idź i rozdaj to wszystko. Wielokrotnie słyszałem takie sformułowanie. Nie pracowałbym, gdybym nie musiał. To znaczy, gdybym nie miał pieniądze, nie pracowałbym. Praca mnie nudzi. No to jest z takiego zdania, z takiej filozofii bardzo prosto wyciągnąć wniosek. A można by poszukać takiej metody, żeby zdobyć pieniądze bez pracy. Skoro pieniądze są konieczne, a praca mnie nudzi, spróbujmy znaleźć pieniądze bez pracy. I tu się rodzą te wszystkie spekulacje. Wielkie fortuny najczęściej powstają na obrzeżu jakichś spekulacji. Dawniej mówili, że najłatwiej się wzbogacić na wojnie, to znaczy na dostawach dla wojsk. Bardzo często po obydwu stronach walczące wojska zaopatrywały się u tego samego fabrykanta w broń. Dzisiaj mówią, że najłatwiej na giełdzie, ale trzeba na tej giełdzie umieć. Trzeba mieć też specjalne dojście do decydujących o giełdzie, bo giełdą można huśtać. Niektórzy mówią, to jest dosyć niebezpieczne, zabawmy się w coś bardziej skromnego, na przykład te wszystkie PR-owskie zagrania, czyli taka reklama, która jest najzwyklejszym oszustwem I im więcej oszukasz i umiejętnie oszukasz, tym więcej zarobisz bez wysiłku, bo za ten sam produkt weźmiesz więcej. No, można jeszcze pomyśleć o jakichś księgowaniach, mówią księgowości wirtualnej, jeszcze jakiejś innej, kreatywnej i o czymś jeszcze i tak dalej. Mówili, że wolny rynek to wyrówna wszystkie mechanizmy życia społecznego. Wolnego rynku nie ma, jest wolna Amerykanka, która walczy w sposób najbardziej nieetyczny z konkurentem, sięgając nawet po zbrodnicze czyny. Dlaczego? Bo właśnie wpadli na pomysł różni, których praca męczy, nudzi, że pieniądze można zdobyć bez pracy. A praca, i to ite missa est, to jest obdarowywanie społeczeństwa sobą i to moim żywym, uruchomionym przez Chrystusa zmartwychwstałego talentem, sprawnością. To On obdarowuje, to Chrystus niesie mnie i daje bliźnim. Trzy więc motywy ułatwiają nam właściwą służbę, gdy głęboko zanurzymy nasze serce w Boga przez uwielbienie, przez świętowanie, przez przeżycie Eucharystii, przez spotkanie, to wtedy łatwiej zbudujemy więź społeczną i uruchomimy właściwe mechanizmy życia wspólnego. I z tego tu będą już dwa wnioski końcowe. Z jednej strony bardzo nas dziwi, a nawet martwi, a nawet trwoży upór na program zlaicyzowania życia. Odebrać Boga. Odebrać Boga. To tyle, co porwać więzy społeczne i odebrać człowiekowi możliwość tworzenia wspólnoty. To jest okaleczenie człowieka w jego sprawności wspólnototwórczej i wspólnotosłużebnej. Dlatego szuka się zastępczych motywów. Pojawiło się takie słowo jak legalizm bez moralności. Osoby nie musisz widzieć, byleś widział tylko paragrafy. Mamy tu najlepiej zilustrowane ostatnie, i to wcale nie dziesiątki lat, tylko wręcz ostatnią dekadę. Ile włożono wysiłku, żeby skonstruować jakieś prawo, były te wszystkie wstępne uchwały, wstępne umowy międzynarodowe, wreszcie jest konstytucja europejska i okazuje się, że to wszystko nie funkcjonuje. Jest nas w tej gromadzie na tym samym poziomie według tego cudownego niby prawa 20, powiedzmy 7 państw, a okazuje się, że jedno z nas podejmuje umowy zupełnie z obcym podmiotem, nie należącym do wspólnoty, co więcej, na niekorzyść wspólnoty. Doznajemy głębokiej krzywdy przez to wyjście na zewnątrz. I cóż z tych traktatów, obojętnie, czy ten traktat z Lizbony, czy z Londynu, czy z Berlina, czy z Maastricht, czy skąd. Przecież to nie funkcjonuje. Dlaczego? Bo jest to legalizm pusty, martwy. Zupełnie inne mechanizmy funkcjonują i te mechanizmy są dalekie, dalekie są właśnie od uszanowania tego elementarnego, przez Boga ustanowionego porządku. I dlatego też wracamy od czasu do czasu rozpaczliwie do jakichś haseł, no chociażby ostatnie hasło. Demografia. Trzeba więcej rodzić dzieci, bo nam się chwieje fundusz emerytalny. Przecież rodzić to nie znaczy przysparzać ZUS-owi składek. Rodzić to znaczy z mocy Boga i z posłannictwa rodziców powoływać nowe talenty, nowe osoby, nowe skarby dla tworzenia wspólnoty. Nie fundusz emerytalny. Społeczeństwa trzeba bogacić właśnie przez świeżą, nową, Bożą dostawę osób. A te, które już istnieją, które powołane zostały do życia, nieśmiertelnie tworzą wieczność. To jest zupełnie inna opcja. Rodzić to znaczy obdarzać Bogiem. I druga końcowa myśl. Niedziela jako święto to nie jest tylko chrześcijański pomysł czy chrześcijańska wartość. To jest przede wszystkim ogólnoludzka, zapisana w naszą naturę prawidłowość. Wyrwać się spod niewoli tego mechanizmu, który często jest kierowany chociażby obowiązkiem pracy. Rozpatrzeć się w okolicy, zobaczyć człowieka i nabrać odwagi, i nabrać serca, żeby go obdarować, tego człowieka. To są mechanizmy, które chrześcijaństwo w pełni uruchomiło, bo Chrystus zmartwychwstały wszedł w tą ogólnoludzką prawidłowość. Każda zdrowa natura ludzka, każdy zdrowy człowiek, chciałoby się powiedzieć zdrowo myślący, nawet gdyby o Ewangelii nie znał, wie, że trzeba oderwać się na chwilę od siebie, zobaczyć drugiego i temu drugiemu wyciągnąć rękę pomocną. I to jest właśnie ten moment świętowania na korzyść wspólnoty. Formuła najwspanialsza. Szczęść Boże, do spotkania w Mediolanie, biskup Stanisław.
Bardzo dziękujemy. Jeszcze wcześniej, przed Mediolanem, ksiądz biskup będzie rozmawiał z nami na naszej antenie. Zapraszam Państwa do kontaktu telefonicznego 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Dla słuchaczy z zagranicy numery 48 56 655 23 33. Drugi telefon 48 56 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 dla tych, którzy są w sieci. Będzie to połączenie darmowe. Ekscelencjo, jesteśmy na antenie. Witam serdecznie.
Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam ojca Grzegorza i wszystkich radiosłuchaczy cierpliwych, bo katecheza była bardzo długa.
Dziękuję. Mamy już pierwszego słuchacza. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówił Krzysztof z Krakowa.
O, witamy panie Krzysztofa.
Księże biskupie, nie chcę polemizować z księdzem biskupem na temat PGR-ów, bo księdz biskup dosyć krytycznie ocenił, jak chodzi o stosunek pracowników PGR-u do udziału nałożeństwa w kościele. Akurat znam przykład konkretny, nie chcę uogólnić, bo jest tam sytuacja w całym kraju, ale akurat znam przykład konkretny w pewnej miejscowości, do nich jest tam klasztor i był jeszcze przed wojną i po wojnie oczywiście również klasztorowi zabrano ziemię w ramach reformy rolnej, także zakonnicy zostali prawie bez środków do życia. Akurat w sąsiedztwie był duży PGR i z tego co wiem, pracownicy PGR-u zaopatrywali tych mieszkańców klasztoru żywność do tak obficie, że chyba wystarczało im to zupełnie na ich potrzeby. Zatem z tego co wiem, to pracownicy tego PGR-u uczestniczyli w nabożeństwach właśnie w kościele seminaryjnym klasztornym, który jest był blisko PGR-u. Oczywiście tam PGR-u już teraz pewnie nie ma, ale był kiedyś. Chciałem tylko tak uzupełnienie, bo to nie wszystko było tak źle, jak chodziło o PGR-y. Więc byli ludzie szlachetni, którzy, tak jak powiedziałem, pomagali czynnie i uczestniczyli w życiu kościoła, jak chodzi o praktyku PGR-u. Szczęść Boże, przepraszam.
Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi, bo daje mi okazję, żeby tę moją krótką ilustrację w sposób właściwy przekazać w szerszym kontekście. Ja przez 16 lat pracowałem na terenach, gdzie 70% ziemi było zorganizowane w gospodarstwa państwowe. Taki był układ w województwie zachodniopomorskim. I właśnie, ma pan Krzysztof rację, za najbardziej surowej władzy partyjnej w ramach wizytacji parafii, która leżała na terenie PGR-u, albo raczej PGR obejmował parafię, dyrektor mnie, biskupa, wszystkich księży zaprosił do wspaniałej świetlicy, właśnie takiej sali bankietowej, bo akurat trafiliśmy my z wizytacją w ich święto. Byliśmy wspólnie, najpierw w świątyni, potem na tym cudownym programie rozrywkowym, bo ludzi wszędzie ochrzczonych jest bardzo dużo i te warunki były najrozmaitsze. Do dzisiaj korzystamy niekiedy z dobroci tych ludzi, którym nawet odmówiono potem prawa przejęcia ziemi. Przecież wiadomo, że przy tej restrukturyzacji rozmaite losy spotkały pracowników PGR-u. Moja myśl była taka, że jeżeli kierownik, dyrektor był człowiekiem wiary, to on wszystko ułatwił, dla siebie zadbał i pracowników. A jeżeli poszedł za instrukcją Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sam do kościoła nie poszedł i różne czyny społeczne wymyślał swoim pracownikom, to mimo iż ich nazywał pracownikami, nie parobkami, to przez to, że brakowało mu wiary, pozbawiał ich istotnej wolności. Taka była moja myśl, tak skrócona. A pan Krzysztof dał mi możliwość powiedzieć publicznie z dużą wdzięcznością słowo do tych wszystkich i kierowników, i dyrektorów, i pracowników PGR-ów, którzy obdarowywali nas wielką i życzliwością i dbali o kościoły, gdy przez 16 lat byłem biskupem pomocniczym w Szczecinie.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Andrzej z Warmińsko-Mazurskiego. Bardzo katecheza mi się podobała. Chciałem zwrócić uwagę na taką wypowiedź, gdzie ksiądz biskup mówił o tym, że jeden się poci, a inny zjada, spożywa owoce pracy tych pracujących. To może być na kilka różnych sposobów, bo to może być w tak zwanej firmie prywatnej, gdzie zyski są przeznaczane tak na tak zwane płace kominowe, gdzie ci, co najwyżej stoją w hierarchii w takiej firmie, biorą najwięcej, robotnik dostaje tyle, żeby tam no troszkę pożyć. A druga możliwość to jest tak zwane państwo, aparat państwowy, gdzie robotnicy, tak zwani ludzie pracujący, pracują, a zużywają te środki wspólne, które zostały wypracowane przez wspólnotę, zużywa aparat państwowy. I teraz czy on to przeznacza na wspólne cele, wspólnie dla tych ludzi, czy sam przejada i wkłada tylko tam, gdzie jest im to potrzebne dla wybranych ludzi, a później robią się długi, bo nie ma jak korzystać z tych wspólnych rzeczy, które zostały wypracowane. I teraz jest pytanie, ten zysk, jak go rozkładać? Zysk bierze się stąd, że no, ktoś jest właścicielem i mówi, ja tu będę dzielił. I teraz jeśli ktoś jest właścicielem, tylko jest wszystko prywatne, to on decyduje i rządzi, jak te wszystkie pieniądze podzielą. Jeśli coś jest wspólne, to wspólnie razem możemy dzielić. Tylko że kiedyś zostaliśmy oszukani, że coś było wspólne, państwowe, nazywało się Polska Ludowa, była Polska Zjednoczona Partia Robotników, tam robotników raczej mało w tej partii było i oni tak dzielili wszystko, że tylko dla tych tak zwanych wybranych było. I no oni nas oszukiwali, tak naprawdę to szło gdzieś do innego kraju, gdzieś na zewnątrz państwa. I teraz jest pytanie, czy dzisiaj i w tych czasach, kiedy był wspólnota ta komunistyczna, nie działali agenci na rzecz tego, żeby wrócić do prywatnej własności, żeby ta garstka ludzi znowu mogła się cieszyć tymi zyskami i sobie jeździć po tych ciepłych krajach, jak ksiądz biskup wspomniał. I tutaj na koniec chciałem przypomnieć takie opowiadanie dla dzieci znanego pisarza Jana Brzechwy, opowiedział Dzięciosowy, gdzie już on tu dawno opisał o tym, jak to Barnaba miał spryt handlowy, założył sklep wśród Dąbrowy, obok Ryś także założył swój sklep, sklep znał się na interesie, miał wszystkiego pełno, tak jak teraz powiedzmy jest to w supermarketach, a później pisze, tymczasem przyszła jesień, coraz głodniej było w lesie, coraz głodniej, coraz chłodniej upływały dni, tygodnie i tak w lesie brak był żywności, poszły wszystkie oszczędności. No i czas już skończyć z tym wyzyskiem, pisze dalej autor, więc niech nad tym przede wszystkim Sejm nasz dziś się zastanowi, głos oddaje Borsukowi. Zjednoczymy siły nasze wszyscy razem, nie oddzielnie, ale dzielnie, tę współdzielnie przed nadejściem jeszcze zimy wspólną pracą utworzymy. I teraz pytanie jest, jak założyć razem wspólnie coś w państwie, kiedy jest ta grupa ludzi, która wie, że dobre interesy robi się, jak jest coś prywatne, narzuca się wtedy swoje ceny. Tutaj też jest w tym opowieści o tym, jak zaczęli oszukiwać
Panie Andrzeju, myślę, że
dzisiaj mamy to samo. Towary są w prywatnych rękach, firmy, fabryki. I żeby osiągać zysk, towar trzeba tak produkować, żeby on się szybko psuł. Jeszcze najlepiej, jak będzie bardzo drogi, wtedy ludzie będą to musieli często kupować. Jakby było wszystko wspólne, ludzie mieliby świadomość, że razem pracujemy dla siebie, dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, to byśmy produkowali takie towary, żeby było wszystko lepsze. No i teraz energia odnawialna, rzeki płyną, pełno energii się marnuje, silniki można by było zakładać, turbiny by były. A tu ciągle ktoś mówi, że musimy od niego coś kupić, żeby mieć energię, jak Pan Bóg dał mnóstwo rzek, na których się marnuje energia odnawialna. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękujemy Panu Andrzejowi. Ja oczywiście dziękuję szczególnie za Brzechwę, bo w moim wieku chętnie się odnawia wszystkie lektury takie dla wnuczków, bo ja jestem w wieku dziadka, więc się uczę od nowa lektur dla wnuczków, a to pouczająca ta bajeczka. Panie Andrzeju, to jest dobra ilustracja, szeroka, znana ilustracja dla tego fragmentu mojej katechezy, w którym powołałem o po prostu etykę ekonomiczną, o prawo Boga w gospodarowaniu, a już szczegóły potem zastosowanie tego prawa, no to oczywiście osobny temat i one muszą być doprowadzane zawsze do niezwykłej precyzji, jeśli w ogóle etyka, moralność w ekonomii ma być skuteczna. Dziękujemy Panie Andrzej.
Radio Maria, rozmowy po katechezie. Naszym gościem jest ksiądz biskup Stanisław Stefanek, a temat wokół siódmego światowego spotkania rodzin w Mediolanie, rodzina, praca i świętowanie. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Mówi Michał z diecezji drohiczyńskiej.
Sąsiad.
Tak, bardzo lubię księdza biskupa słuchać. Raz miałem tylko okazję być w tej katedrze łomżyńskiej podczas wpływu kajakowego w 76 roku. Tak miło to wspominam, ten czas, jak to szybko leci.
Widocznie pan Michał na Narwi płynął.
Tak.
Zapraszam teraz, mam już i piękne stanice na Narwi, a katedra jeszcze piękniejsza.
Tak.
Zapraszam, jest
No, ksiądz biskup wiele poruszył tematów, tak ogólnie. Ja powiem tak praktycznie, no jak ja obserwuję życie, że najlepiej jest w ogóle tak wszystko budować, wszystko, co człowiek ma w życiu robić, przemyślać swoje plany, opierać się przede wszystkim o prawa Boże. Bo w zasadzie my sami siebie nic nie jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli nam Pan Bóg nie pobłogosławi. Bo zdarza mi się takie sytuacje czasami, takie rozmowy między ludźmi usłyszeć, że o, ten to w ogóle do kościoła nie chodzi, a skąd tam, zdrowy jest, dobrze mu się powodzi i w ogóle takie są czasami, dla mnie to są głupie rozmowy, bo ja mówię, ten się śmieje, ktoś śmieje ostatni, to nie jest powiedziane, że już jemu będzie tak wciąż z wiatrem. I uważam, że wszystko jednak trzeba opierać o przykazania Boże, o naukę Kościoła i że jeżeli tego nie będziemy robić, no to daremny jest nasz trud. No, to chciałem tak wkrótce tylko powiedzieć, żeby jeszcze mógł ktoś się dodzwonić. Pozdrawiam, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, panie Michale, jeszcze raz zapraszam do Łomży. Oczywiście Narew nie konkuruje z Bugiem, ale proszę pamiętać, że Bóg wpada do Narwi, więc my tutaj sąsiedzi musimy w jakiś sposób tworzyć szczególną atmosferę, atmosferę wzajemnego gospodarowania na naszej przepięknej ziemi. A co do głosu, prawo Boże jest w naszych rękach wtedy, kiedy serce otwieramy. Pan Bóg ma oczywiście wobec nas swoją i plany, i swoją pedagogikę. Nieraz uczy nas cierpliwości, zaprasza do niesienia krzyża, poddaje najrozmaitszym doświadczeniom w tym wymiarze, że chce z naszego serca wydobyć jak najgłębsze pokłady zaufania, zwłaszcza zaufania. I ma Pan rację, że dopiero w perspektywie wydłużonego myślenia widać te ślady Bożego działania, Bożej opieki nad nami. Chciałem tylko do Pana Głoszo i też Panu Andrzejowi, poprzedniemu rozmówcy, powiedzieć, że my mamy szansę cierpliwie, ale mamy szansę wymusić na współczesnych właścicielach i latyfundii, i stanowisk politycznych. To wszystko jest zablokowane, to wszystko jest w kluwach, to jest wszystko strzeżone niezwykle zazdrośnie. Trudno się przebić przez te pancerne drzwi najrozmaitszych gabinetów. A mimo wszystko mamy taką możliwość, a tą możliwością jest chociażby taki prosty mechanizm jak głosowanie, jak wybory. Już nie mówię o tym, że mamy jeszcze prostszy sposób. Nawet nie trzeba czekać kadencji. Każdej niedzieli, bo taki był temat niedziela, święto na służbę społeczeństwa. Każdej niedzieli idę na Eucharystię z myślą o moim zbawieniu, o zbawieniu moich najbliższych i o dobru społecznym. Każda niedziela to są wybory, to jest głosowanie. Jak się jedzie pociągiem, to mniej widać, ale samochodem częściej widać te strumienie wiernych, którzy idą do kościoła. Albo już tylko niektóre osoby gdzieś tam przez osiedla się przemykają. Tu jest głosowanie. Tu jest albo na korzyść społeczną. To nie jest indywidualna pobożność. Moje pójście na niedzielną Eucharystię to nie jest sprawa tylko między mną a Panem Bogiem. Oczywiście tu jest fundament. To jest równocześnie inwestycja społeczna. I to możemy każdej niedzieli wygrywać. Tylko wykorzystajmy zaproszenie Jezusa Zmartwychwstałego. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Krzysztof z Wielkopolski, z okolic Pniew. Serdecznie chciałem pozdrowić księdza biskupa, ojca prowadzącego. Dziękuję. Ja z wielką uwagą i przyjemnością mogę powiedzieć, zawsze wysłuchuję księdza biskupa, wręcz oczekuję na wystąpienie księdza biskupa. Ekscelencjo, ja chciałbym się odnieść do dwóch punktów, które ksiądz biskup poruszył. Mianowicie w pierwszej części swojej homilii ksiądz biskup wspomniał właśnie o elitach, które doprowadziły Polskę do zguby pomimo uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ale uwaga, miałbym taką, znaczy uwagę, to jest po prostu spostrzeżenie jest takie moje, że przecież te elity nie działały w próżni. One działały jeszcze w istniejącym państwie, wśród ludzi. I moje wrażenie jest takie, wielu historyków też, że społeczeństwo dało jakby przyzwolenie w pewien sposób na zaprowadzenie się w ten właśnie zaułek niewoli. I analogia teraz patrząc na dzisiejszy czas, no przecież ktoś naszych rządzących wybierał, mało tego, że ich wybrał, to jeszcze teraz powtórzył wybór w niedawnych wyborach, w niedawnych wyborach, wybierając tą partię, nie chcę jej nazwy mówić, z tym panem atakującym kościół idącym po sięgającym do najniższych instynktów ludzi. No wiadomo, o kogo chodzi. I drugi punkt, i też mi się wydaje, że no ludzie jakby dają przyzwolenie na to, tak? W moim środowisku, w którym pracuję, mieszkam,
No wielu jest takich, których po prostu to nie obchodzi, albo no nie lubią tego czy tamtego polityka, więc zamykają oczy, nie słuchają, po prostu głosują właśnie w ten sposób, bo kogoś ktoś nie lubi, nie patrzy na dobro ogółu, nie patrzy na dobro wspólne. I druga część, ksiądz biskup jeszcze wspomniał, mianowicie praca, jak sposób i święta. W jaki sposób te elity, czy część ludzi, jak to ksiądz biskup powiedział, w tych klubach zrzeszonych, wpuszczają, może to jest i sposób walki z Bogiem, także ludzi w kierat pracy. Ja pracuję, powiem wprost, mam emeryturę, ta emerytura jest, nie będę mówił, że wysoka, jest średnia, ale ona nie wystarcza, stoi od lat w miejscu, nie wystarcza, trzeba dorobić. Pracuję jak wiele, dziesiątek tysięcy ludzi, bo nie ma pracy dla ludzi w pewnym wieku, już, bo mimo, że nie są jeszcze jakby, nie utracili sił, pracujemy w ochronie. I proszę sobie wyobrazić, księże biskupie, że w ochronie potrafią płacić za godzinę pracy. Ja powiem taki przykład. W Lesznie Wielkopolskim 2 złote na godzinę, 3,80 w Poznaniu w Urzędzie Wojewódzkim. Ja nie mówię oczywiście o firmach, bo to są firmy ogólnopolskie, założone przez pewnych ludzi. To jest pewien układ rządowo zawarty rządowy i z tymi ludźmi, którzy to zakładali. My, żeby zarobić, musimy pracować 300 godzin, 350 godzin. Są tacy, którzy pracują 400 godzin na umowach śmieciowych lub na umowach zlecenia. I teraz jest pytanie właśnie, ten wybór. Ja chcąc pracować i zarobić, ja muszę w tą niedzielę, przynajmniej 3 niedziele w miesiącu pracować, bo inaczej nie uzyskam tych godzin. I tu są te wybory właśnie. Jeżeli nie uzyskam tych godzin, a wcześniej wziąłem jakiś kredyt nie dlatego, żeby wyjechać na Majorkę czy Maderę, ale żeby utrzymać rodzinę lub coś kupić dziecku, albo zapłacić za studia lub coś w tym rodzaju, to jeżeli nie pójdę do tej pracy, zapuka do mych drzwi windykator. I w tej właśnie w ten sposób no, dziesiątki tysięcy ludzi są wkręceni w ten obłędny kierat. Tutaj chciałbym jeszcze jeden punkt poruszyć. Przecież my pracujemy za te nędzne pieniądze, trzeba powiedzieć, nieodpowiadające godności człowieka, jesteśmy zatrudniani przez katolików. Bo ja wiem, zostając w niedzielę w pracy, że ci ludzie jadą do domu w sobotę, idą do kościoła, ale czy oni się zastanawiają, za jakie pieniądze my tam pracujemy i dlaczego w ten sposób robią, że te stawki wciąż nam obniżają. I później w wielkim zadowoleniu, prawda, no nie chcę oceniać, broń Boże, i sądzić, ale wielu z nich odpoczywa sobie w czasie, gdy inni no, muszą zarobić na życie i na rodzinę. Temat jest może dość gorzki i przykry, ja przepraszam, że to go poruszyłem, ale no to mnie boli już od tak długiego czasu, że chciałem skorzystać z tej okazji. Ja może przejdę na odbiór. Dziękuję. Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i ojca prowadzącego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie, oczywiście pozdrawiam znów okolice mi bardzo bliskie, bo jestem taki tułacz z woli Bożej. Kniewy, Poznań, to jest prawie 20 lat pracy, jeżdżenia między innymi do sióstr Urszulanek z medytacją biblijną, a naokoło każdą dróżkę rowerem i innymi sposobami poznałem. Więc od razu otwierają się wyobraźni te tereny. Panie Krzysztofie, to już jest właściwie trzeci głos doskonale uzupełniający ten wątek, który dzisiaj wybrałem, bo takie było wskazanie programów mediolańskich. I dopowiem do pana sytuacji i ten wątek pan zilustrował niezwykle precyzyjnie. No, dramatyczna jest ta cena chociażby za pracę w ochronie. I cały szereg innych takich momentów krzywdy, ale podstawowej krzywdy, na które jest rzeczywiście przyzwolenie. To jest prawda. Przede wszystkim zezwalają na taką nieuczciwość ci, którzy siedzą w domu, nawet na wybory nie idą. To jest jedna rzecz. To ci największą mają odpowiedzialność. Potem ci, którzy patrzą na krawat i koszulę i wybierają według uśmiechającego się PR-owsko albo poważnego, albo wręcz błazna, który się nazywa politykiem, to jest ogromna odpowiedzialność. I za takimi naszymi decyzjami, właśnie chociażby za tą ilu wspaniałych ludzi
miałem okazję spotkać. Ja nie wtrącam się do polityki, to brudna sprawa. Ja mam domek, mam urodzinę, my jesteśmy uczciwi. Gdzie ja bym tam szedł na radnego w sejmiku wojewódzkim, czy nawet w gminie? Brudna sprawa, tam sami kanciarze. Jak będziemy myśleć, to rzeczywiście stworzymy sobie społeczeństwo kanciarzy. I dlatego wołam o to, żeby iść najpierw do elementarnej, uporządkowanej moralnie tejże idei życia wspólnego i dobra wspólnego, czyli do polityki, tej prawdziwej polityki, która jest po prostu roztropną troską o dobro wspólne, a zabezpiecza tę roztropność i hojność naszego serca i zaangażowanie Chrystus, który nas zaprosił i który będzie rozliczał również i tych, co pojechali na mszę świętą, nawet dali na tacę lepszy banknot, a ich pracownik za 2,5 złotego stoi po 8, po 10 godzin, pilnuje ich majątku. To wszystko jest w ramach tego sprawiedliwego, boskiego oglądu, wszystko jest naprawdę do rozliczenia i do uporządkowania. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Pniew i okolice.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem do tej swój głos głosić do tego.
Pana imię?
Audycji księdza. Moje imię Tadeusz. Przedmówca mój, słuchacz, który mówił, to mówił to bardzo rzeczowo, tylko chciałbym dopowiedzieć jedno, że księdze biskupie, no to samo, te same argumenty no używano przed 30-40 laty, jak mnie chciano do partii zapisać, no. No i da, no, wypisz, wymaluj to samo. Tylko teraz, no, przykro mi to mówić, ale no, według mnie no, troszeczkę za mało tego głosu jest takiego, który ksiądz biskup powtarza, że właśnie, że to jest ta niesprawiedliwość. To musi być troszeczkę krzyczące bardziej, bo naprawdę ludzie bardzo cierpią, bardzo. I godności takiej zwykłej, ludzkiej, pracowniczej, to na tych niskich poziomach to nie ma. Jest po prostu, nie ma jej. Jesteśmy zmuszeni, powiem inaczej. Kiedyś niewolnik musiał mieć jakiegoś strażnika, musiał mieć jakieś czworaki, no jakieś jedzenie ktoś mu dawał. Teraz dostaje 1200 zł i sam się musi pilnować. To są takie realia. W takich realiach żyjemy i ja mam, no nie wiem, co ja mam robić. No mam popierać, mam iść, coś zmieniać. Przykro mi, że ja mówię takie słowa, ale niby w wolnej Polsce, bo ona wolną nie jest. Ona jest wolną dla ludzi, którzy mają pełne kieszenie pieniędzy. Z jakiegoś, nie wiem, że skąd te pieniądze są. Bo dla nas ona nie jest wolna. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Ponieważ druga część dzisiejszego tematu to jest społeczeństwo, to jest dobro wspólne, stąd takie bolesne głosy, to jest prawidłowa reakcja, mimo że pierwsza część świętowanie, to znaczy ciągle odnoszę się do naszej tej pierwszej, bym powiedział, bazy, czyli twardego gruntu, na którym stoi nasza stopa. Wiara, Bóg, który zabezpiecza wszelkie wymiary naszego funkcjonowania. Ale no, oczywiście dotknąłem spraw społecznych, bo taki jest temat. I od razu jest echo, od razu są doskonałe głosy, ale bolesne. Ja chcę tylko powiedzieć panu Tadeuszowi jeszcze jedno słowo. No niestety, dlatego się nie zmieniło od 40, od 50 lat, bo nie zmienił się ośrodek decyzyjny. A my, biedaki, jesteśmy tak naiwni, że wystarczy, że ktoś czapkę zmieni albo płaszcz sobie kupi. Najpierw przywiózł waciaki spod Moskwy, a potem super modelowy, markowy garnitur z Brukseli i my uważamy, że to jest inny człowiek. Ten sam cwaniak bez sumienia. Patrzmy mu do serca, czy on uznaje Boga, to będzie i nas szanował. A jak nie uznaje Pana Boga, nie liczmy, że jego markowy garnitur i mucha i uśmiechy do fotografów, że one nam zabezpieczą przyszłość. I to jest oczywiście też niezbyt
powiedziałbym, radosny komentarz do naszych realiów politycznych, ale tym bardziej trzeba odwoływać się do pryncypiów, do elementarnych zasad, żeby obronić to, co jest istotne, to wtedy i te obrzeża, bo przecież te garnitury to są obrzeża, to nie jest istotna budowla, na której stoi przyszłość narodów. Ja nie tylko się martwię śmieciowymi umowami i wykorzystywaniem robotnika. Martwię się ostatnimi zarządzeniami. Religię ze szkoły się praktycznie wyrzuciło. Bo jeżeli wójtowi zabierze się resztę pieniędzy i powie mu się, albo będziesz opłacał katechetę, albo będziesz budował jakąś tam kanalizację, to on powie zaraz, no to niech sobie już księża z katechezą dają radę, a ja będę budował oczyszczalnię ścieków. Bo to już na tym poziom zeszły w tej chwili decyzje. I tu może być znów przetarg, bardzo niebezpieczny przetarg. I oczywiście ja nie mówię, że od razu wójt musi zasypać kolektory, przestać uzbrajać wieś i uposażać katechetę. Nie, może trzeba będzie tak wołać, żeby katecheta właśnie za 2,5 złotego za godzinę mówił dzieciom, że Jezus ich kocha. Nie wiem, jak to będzie. Na razie widzę, że jest generalna walka, żeby wyrzucić jakiekolwiek myślenie religijne z życia publicznego. I my to praktycznie powinniśmy znać i odpowiednio oceniać. Dziękuję bardzo, panie Tadeusz.
Ekscelencjo, bardzo dziękujemy. Jeżeli mogę też, księże biskupie, prosić o słowo podsumowania.
Ja z przyjemnością. Ojciec mówił, że jeszcze przed Mediolanem się spotkamy, oczywiście na dzisiejszej rozmowie. Ale mam jeszcze nadzieję,
myślałem. ale może będzie jeszcze okazja, ekscelencjo.
Chociaż rzeczywiście, jak patrzę na kalendarz, to już bilet wykupiony i gromady naszych pielgrzymów, trochę wybiera się z Polski pielgrzymów, jeszcze ci, którzy chcą być tylko na spotkaniu z Ojcem Świętym, czyli sobota, niedziela, drugi, trzeci, właściwie w piątek Ojciec Święty przylatuje do Mediolanu na wieczór, jest przywitanie przed Bazyliką Katedralną, potem jest sobota, przed południem spotkanie z kapłanami w katedrze, po południu jest modlitwa wspólna, tak zwana modlitwa świadectw i w niedzielę przed południem Eucharystia kończąca, więc ci, którzy chcą być tylko na tym spotkaniu z Ojcem Świętym, bo wcześniej jest trzydniowy kongres teologiczno-pastoralny, to ta druga część jest dostępna, a jednak trzeba się zarejestrować komputerowo, żeby mieć wejściówkę. Z tym, że wejściówka jest nienumerowana, kto pierwszy, ten lepszy. Wystarczy w komputerze, ja podawałem już wielokrotnie te adresy www.family2012.com otrzymuje się wtedy taką wyściubkę, tak jak jak drukujemy bilety lotnicze czy inne sprawy załatwiamy. I zachęcam, wybierają się pielgrzymki na trasę do Rzymu, zatrzymują się w Mediolanie, albo wracając z Rzymu zatrzymują się w Mediolanie. Wybiera się tam sporo Polaków. Będzie mieć się modlić, jeśli tylko Pan Bóg pozwoli dotrzeć. A dzisiaj z całego serca zachęcam, ażeby sięgnąć do tekstów. Teksty są łatwo dostępne. Niektóre nawet diecezje mają na swoich stronach duszpasterstwa, na przykład Warszawa. Te teksty kateches, one są dostępne też w druku, w takiej wersji papierowej. W każdym duszpasterstwie diecezjalnym ten kwartalnik nasz w sprawie rodziny, trzeci numer z ubiegłego roku, przekazał w komplet tych kateches. Zachęcam, temat rodzina, praca, święto. Trzy grupy. Ostatnia, czyli ósma, dziewiąta i dziesiąta. Święto jest dla nas, dla naszego zbawienia, dla naszej duchowej, ubogacającej z Bogiem przyjaźni. Święto jest dniem uwielbienia Boga i dzisiaj kończymy święto, jest budowaniem ładu społecznego. Z całego serca radiosłuchaczom błogosławię ojca Grzegorza i zespół
ojca Tadeusza, wszystkich, ojca Benedykta, który trochę czuwa nad tymi sobotnimi katechezami i wszystkich, ojciec Waldemara ma dzisiaj imieniny. I po kolei by trzeba było panie, panów, Ireny tam na pewno u was są, bo dzisiaj też jest Ireny. Zawsze się modlę każdego dnia w intencji solenizantów, więc Toruń obejmuje całą serdecznością. Moniki były wczoraj, pani Monika zawsze w sobotę nam tłumaczy, jaki będzie porządek. Zdaje się, tam dwie siostry są w tym zespole. Wszystkich obejmuje wielką, serdeczną modlitwą i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Ekscelencjo, bardzo dziękujemy i czekamy. Czekamy jeszcze przed Mediolanem może na spotkanie na antenie Radia Maryja.
Na zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, naszym gościem i prowadzącym katechezę był ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Była to 10. katecheza przed 7. światowymi spotkaniami rodzin w Mediolanie. Rodzina, praca i świętowanie.